Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu towarzyszącym wystawie Wojciecha Zamecznika Fotograficznie. Dzisiaj o tajnikach warsztatu będzie opowiadała Monika Supruniuk, konserwatorka, wykładowczyni na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i też osoba zaangażowana w konserwację fotografii, które tutaj są prezentowane na tej wystawie. Dziękuję za przedstawienie. Witam Państwa i zostaje mi tylko zaprosić na górę, bo wykład będzie w formie oprowadzania po wystawie. Na wstępie chciałam zaznaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, tak jak Ania mówiła, jestem konserwatorką dzieł sztuki, dlatego głównie w wystawie, w pracach zamecznika interesuje mnie materialność dzieł i jakby pod tym kątem śledziłam całą jego twórczość i oczywiście warsztat artysty. Dodatkowo poza Akademią Sztuk Pięknych pracuję również w Filmotece Narodowej w Warszawie, gdzie też miałam możliwość pracować nad filmem, nad digitalizacją i konserwacją filmu, który jest częścią tej wystawy Adama Palentego. Tak jak mówiłam, nie mówię z pozycji historyczki sztuki, bardziej konserwatorki, dlatego pierwsza rzecz, która właśnie myślę, że Państwo pewnie są już wstępnie świadomi tego, to ta wystawa jest o tyle wyjątkowa, że wszystkie prace prezentowane wiszące na ścianach to są oryginały. To znaczy, że mamy do czynienia tutaj z odbitkami fotograficznymi, które zostały wykonane przez artystę. Podobnie ma się rzecz w związku z projektami. Wszystkie slajdy i projekcje zdjęć są to projekcje z diapozytywów i negatywów, dlatego zostały wybrane w takiej formie prezentacji, ze względu, że w archiwum artysty nie mamy takiej materialnej na papierze odbitki. Myślę, że to jest ciekawe, bo rzadko, głównie z punktu widzenia, ze względów konserwatorskich, mamy okazję zobaczyć oryginalne fotografie na wystawie. Myśląc o Zameczniku i o jego twórczości, pierwsze, co rzuca się dla mnie w jego działaniach, to bardzo duża kontrola nad procesem twórczym oraz wprowadzenie jakby intelektu. Zaczynam właśnie głównie na tle tej ściany, żeby przytoczyć tutaj to, co mówił sam Zamecznik, że dla niego dzieło sztuki jest produktem myślenia, a nie rzemiosłem. Jeżeli myślimy o tym, że artysta uważa, że to nie rzemiosło fotograficzne, to nie to, jaki ktoś ma warsztat, jest najistotniejsze, tylko sam pomysł i jakby idea, myślę, że to bardzo nas ukierunkowuje w te obszary właśnie bardziej konceptualne. Poproszę Państwa teraz, żebyśmy tak naprawdę zaczęli od tej sali tutaj. Ta sala jest jakby na uboczu całej wystawy, a myślę, że ze względu na warsztat i na sposób działania artysty jest tak naprawdę początkiem i najważniejszym pomieszczeniem, bo w tej sali jest przedstawiona głównie jest przedstawiony artysta, Wojciech Zamecznik, jego żona, jak i zdjęcia dwóch jego synów. Jest to o tyle istotne, że pracownia artysty, która mieści się w Warszawie przy ulicy Narbutta, tak naprawdę była również jego domem. W tym miejscu, w bardzo małym miejscu, bo ona była powierzchni dwóch pokoi, kuchni, łazienki, tak naprawdę mieściło się i atelier fotograficzne, i pracownia graficzna, również miejsce, w której prezentowane były jego filmy. Dodatkowo w łazience była jego ciemnia. Więc można sobie wyobrazić, że dom artysty, który spełniał rolę pracowni, był miejscem, którym się splatało to, co jest prywatne, z tym, co jest właśnie związane z pracą. I tak jak wspomina syn artysty, pan Juliusz Zamecznik, dom również ulegał wielu przeobrażeniom w związku z funkcją pracowni. Na przykład kolory ścian czy aranżacja przestrzeni ciągle ze względu na pracę ojca ulegała przeobrażeniu. To ograniczenie powierzchni myślę, że jest tak naprawdę atutem w jego twórczości i warsztacie, gdyż Zamecznik musiał bardzo w prosty, klarowny sposób z rzeczy, które miał wokół siebie, z niezbyt bardzo wyrafinowanej techniki fotograficznej i tak dalej, stworzyć projekty, które uważał za wartościowe. To jakby ograniczenie jest, myślę, dużo właśnie, dużo taką wartością właśnie w jego sztuce. Jeżeli chodzi o pracownię i jakby to, co nas interesuje jako warsztat fotografa, to myślę, że jest bardzo interesujący sam fakt, że ciemnia znajdowała się w łazience, a dopóki nie była wykupiona suszarka elektryczna, to odbitki były suszone na szybie, na oknie, więc jakby to nam z jednej strony to rodzi wiele trudności, bo w związku z przemieszczaniem się i tak dalej, ale co jest bardzo ciekawe w jego warsztacie, to, że jak Państwo może mogą spojrzeć na odbitki, one są w bardzo dobry sposób wykonane pod względem fotochemicznym. Jeżeli chodzi o ich zniszczenia i tak dalej, to jakby nie widać żadnych cech ani oznak tego, że w tym procesie, który się mieścił w małej łazience, mogło być nieutrwalone, czy nie do końca wywołane. To świadczy o tym, jaką dużą kontrolę Zamecznik miał nad swoim warsztatem. Dodatkowo bardzo ciekawe jest właśnie to, że w jego pracach widzimy często te same twarze. To były twarze jego rodziny. Jego dużą pomocnicą była jego żona Halina, która oprócz tego, że pozowała do zdjęć, również pomagała mu w takich zwykłych technicznych pracach jak liniowanie papieru do typografii czy plakatów, czy też była pomocna nawet w różnych ocenach pomysłów i tak dalej. Synowie młodzi z racji wieku asystowali w sposób bardziej taki fizyczny, mianowicie pomagali w aranżacji przestrzeni, trzymali oświetlenie i często też pozowali. I to właśnie jest bardzo ciekawe, że w tym mikroświecie zostali wykorzystani i oczywiście ludzie tam mieszkający i cała przestrzeń, która była. I tak naprawdę to wystarczyło do tego, żeby stworzyć bardzo, myślę, koncepcyjnie skomplikowane, ale proste w warsztacie prace, jakim są właśnie plakaty, które zaraz obejrzymy, czy zdjęcia. Dodatkowo, myślę, na tej wystawie fantastyczną sprawą jest to, że za tą ścianą tak naprawdę możemy zajrzeć do tego domu, bo są tam projektowane filmy rodzinne Zamecznika, które on sam od wielu lat, odkąd zdobył swoją pierwszą kamerę, sam je montował, wywoływał, więc jakby miał też, oczywiście nigdy nie miał na celu ich pokazywanie publiczne, bo to były filmy, które po prostu dokumentowały jego życie rodzinne, wyjazdy zagraniczne, spotkania ze znajomymi. Oczywiście czasami je stosował do swoich projektów i w tym filmie Adama Palentego on jest przeplatany, domowe ujęcia życia rodzinnego są przeplatane właśnie na przykład pracami studentów z jego pracowni projektowania fotograficznego na ASP. Czyli jakby Zamecznik bardzo szybko, jakby swoją interdyscyplinarność, wszystko to, co pozyskiwał, wprowadzał do swoich działań. Jest pewien fragment, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, teraz nie mamy czasu oglądać całego filmu w tym filmie, który jest za nami. Mianowicie z racji tego, że miałam możliwość namacalnie dotykania tych taśm, byłam w stanie zauważyć, że Zamecznik tak samo jak traktował odbitki fotograficzne, czyli przetwarzał je, malował je i tak dalej, tak samo traktował też taśmę filmową. Są tam fragmenty, które są ręcznie malowane. Czyli jakby dla niego nie miało granicy, jakby nie miało, medium nie miało żadnych granic. Wszystkie zabiegi plastyczne, które wykorzystywał w fotografii, równie dobrze wykorzystywał w filmie. Oczywiście on jakby traktował na początku zwłaszcza siebie jako amatora fotografa. Nigdy nim zawsze był, fotografia była tylko pomocnym medium w jego twórczości. Jednak jak wymienia trzy pozawodowe sfery, które go najbardziej interesują, to wymienia właśnie fotografię, mechanikę i muzykę. Bo trzeba oczywiście wspomnieć, że w tym małym mieszkaniu, gdzie mieściła się pracownia artysty, mieszkała cała rodzina, stał jeszcze fortepian, na którym w międzyczasie artysta się relaksował, przygrywając sobie różne swoje improwizacje jazzowe. I też oprócz tego był tam adapter, magnetofon, radio, czyli wszystkie techniczne maszyny, którymi się też bardzo, bardzo interesował. Z racji warsztatu samego chciałabym zwrócić Państwa na tej sali głównie na te dwie odbitki, które jakby są jednymi z pierwszych autoportretów Wojciecha Zamecznika. I jak widzimy, one jakby, nie wiem jak bardzo Państwo są zaznajomieni z techniką fotografii analogowej, ale one wykorzystują bardzo popularny, szczególnie w latach 20. i 30. zabieg wielokrotnej ekspozycji fotografii. Na ogół robiono to w ten sposób, że były jakby dwie drogi. Albo negatyw w aparacie fotograficznym był wystawiany na działanie dwóch różnych obrazów i już wtedy na negatywie mieliśmy zestawioną kompilację, albo mieliśmy dwa negatywy, gdzie odbitka fotograficzna jeszcze nie naświetlona była najpierw wystawiana na działanie jednego, a później na drugiego. To były dwa sposoby głównie pozyskania. Zamecznik zaczynał oczywiście swoje próby fotograficzne od różnych inspiracji, na przykład Moholy Nagy czy innymi artystami awangardowymi, też związanymi z Bauhausem, i jakby to jest jakby efekt jego działań. Oczywiście to były autoportrety, najczęściej one ze względu na to, że jego twórczość tak bardzo przeplatała się, jak Państwo zobaczą za chwilę, to co robił dla siebie, później na przykład wyjeżdżał na wakacje albo po prostu często wyjeżdżał za granicę ze względu na to, że projektował tam wystawy zagraniczne, to często właśnie rejestrował wszystko to, co się wydało mu interesujące. Myślę, że nie zmyślał na początku, że wykorzysta to kiedyś, ale później siedząc w domu, pewnie w tym małym mieszkaniu i szukając inspiracji, często przetwarzał te niby domowe zdjęcia, niby zdjęcia robione dla siebie, właśnie już do konkretnych projektów artystycznych. Myślę, że możemy powoli przejść dalej. I tak właśnie jak przed chwilą wspominałam, fotografie z różnych wyjazdów Zamecznika, czy też te zwykłe rejestracje z balkonowego okna były pewnymi rodzaju studiów danego przedmiotu czy danej kompozycji. Jeżeli chodzi o sam warsztat wykonania tych fotografii, to zazwyczaj była to fotografia czarno-biała, która jest zwyczajną odbitką żelatynowo-srebrową. Myślę, że jakby jego twórczość pod tym względem możemy podzielić właśnie na takie dwie sfery. Pierwsza to jest taka, przepraszam za określenie, tradycyjna, konserwatywna fotografia, która była właśnie inspirowana duchem tych czasów, jak i właśnie fotografią humanistyczną i tak dalej. Bardzo się wpisywał w tym momencie w ten czas. Natomiast druga część jego twórczości to właśnie już była fotografia, która służyła jako narzędzie. To nie była jakby docelowa odbitka, ale ona była jednym z komponentów późniejszego projektu graficznego. I jakby myśląc o jego właśnie twórczości, wydaje mi się, że podstawowym jakby założeniem jego, zwłaszcza związanego z tym konceptualnym, intelektualnym podejściem do swoich dzieł, to był właśnie jakby zaczynamy od pomysłu, który się rodzi, bardzo luźnego, ale który jednak determinuje całą późniejszą drogę. Jak obserwujemy przebiegi i kroki jego działania, to widzimy, że on jest bardzo konsekwentny już od samego początku. Wydaje nam się, bo też rozmawiałam o tym niedawno z kuratorką Karoliną Puchałą-Rojek, że jakby on świetnie kontrolował te wszystkie etapy i jakby bardzo konsekwentnie właśnie wiedział, czego chce tak naprawdę. Tą salę przejdziemy w miarę szybko, bo to, co najbardziej interesujące pod względem warsztatu, znajduje się już niedaleko. Wojciech Zamecznik, z racji tego, że był z wykształcenia tak naprawdę architektem, ale nigdy nie poszedł tą drogą ze względu głównie na ponoć brak uprawnień budowlanych, zajmował się tak zwaną architekturą efemeryczną i w ogóle sztuką użytkową, czyli projektowaniem wystaw, projektowaniem okładek, projektowaniem tego, co nas otacza. Myślę, że to jest ciekawe, bo ta efemeryczność i to, w jaki sposób on tworzył, czyli musiał tworzyć bardzo szybko, bo wiemy, że z jednego z listów jego do żony Haliny, on wylicza jej, że w ciągu, przeciągu ostatnich miesięcy wyliczył, że jeden projekt robił na 5 dni. Więc jakby oczywiście różne to były projekty, bo to były książki i wystawy, ale też małe projekty typu bardzo typowe dla grafiki użytkowej. Widzimy, jakim on musiał żyć, w jakiej dyscyplinie dosyć dużej i jaki musiał mieć kontrolę nad swoim warsztatem. Jednym z takich większej części w dorobku Zamecznika właśnie jest grafika, plakaty, okładki, też typografia związana z czasopismami głównie czytelnika i architektury. W przypadku czasopisma Architektura ciekawe jest to, że po raz pierwszy on użył do okładek tak zwanych rysunków świetlnych, o których będziemy mówić już głębiej w następnej sali. Natomiast co ciekawe, te wszystkie odbitki i fotografie, które robił właśnie na swoje prywatne, ze swoich prywatnych pobudek, był w stanie bardzo biegle i bardzo łatwo przetwarzać na przykład do okładek czy do takich działań typowo graficznych. Oczywiście bardzo, myślę, istotną też kwestią w jego twórczości jest takie myślenie graficzne i myślenie o tym, jak dany projekt będzie wyglądał właśnie już po wydrukowaniu na papierze, czyli już jako w takim masowym nakładzie. Jest to, ja osobiście widzę tutaj u niego dobrą bardzo znajomość takiej poligrafii i tego, co można uzyskać właśnie za pomocą dosyć prostych graficznych sposobów i w jaki sposób kadrować, w jaki sposób maskować dane odbitki, co jest jakby głównym tematem, co świetnie będzie się komponować z liternictwem, z ilustracją tekstu. I myślę, że w ogóle pojęcie jak raster też jest dosyć istotne w jego twórczości, bo wiemy i zobaczymy niedługo, że sam Zamecznik w ogóle korzystał z takich płytek w takie linie rastrowych, które później naświetlał na zdjęcia, więc jego myślenie w fotografii, o grafice i o tym, jak to jest przetwarzane, było bardzo, bardzo silne. Tutaj Państwo bardzo dobrze mogą prześledzić na wystawie kolejne etapy pracy. Ze względu na to, że archiwum Wojciecha Zamecznika jest ogromne, trudno jest tutaj było pokazać każdy z tych etapów. Dzięki synowi zostało bardzo dobrze zachowane i tak naprawdę jesteśmy w stanie w większości przypadków dojść do tego, co było pierwszym pomysłem, później jak ten pomysł został prowadzony dalej. Tutaj na przykład mamy do czynienia z bardzo prostymi zabiegami, które właśnie można wykonać w domu i nie wymagają one olbrzymiego jakiegoś nakładu technologicznego, mianowicie odbitki naświetlonej w pasy, po czym odbitki zdeformowanej, tutaj widzą Państwo, że ona jest jakby zagięta i jakby i ona jest pewnym, oprócz tego, że na wystawie funkcjonuje już jako praca oddzielna, ale jest pewnym tłem, pewnym już narzędziem do kolejnego przetwarzania. To, co mnie jako konserwatorkę bardzo intryguje w jego twórczości, to to, że on jakby uruchamia taki proces przetwarzania, który moim zdaniem jest bardzo wolny i taki bardzo naturalny. Mianowicie robi negatyw, później go przefotografowuje, później znowu przefotografowuje, nadając kolejne, odejmując. Na ogół jest to redukcja, czyli odejmuje pewne elementy, zaznacza punktowo, co chce i w tym momencie, kiedy już dochodzimy po kilku, czasami kilkunastu takich etapach przefotografowywania, mamy coś, co punktem wyjścia w ogóle już nie przypomina rzeczywistości, ani dzięki temu też zamecznik w bardzo prosty sposób na przykład wymazuje swoje własne działanie takie artystyczne, jak maskowanie, jak ślady po różnego rodzaju zamalowywanych partiach, bo one zostają tak skontrastowane, że już przestaje być widoczny właśnie ta jego ręka artysty, tak bym powiedziała. I to pewnie ma związek z tym zamiłowaniem jego do techniki i do właśnie tego, co jest mechaniczne, co było właśnie dosyć zgodne z tamtym czasem. Na tamtych ścianach widać właśnie takie przykłady. Są to na przykład zdjęcia drzew w negatywie, później w pozytywie. Pewne części są zamalowane. Państwo się muszą przyjrzeć. Na szczęście jesteśmy na wystawie i możemy blisko podejść i się przyjrzeć dokładnie, że jest na niektórych odbitkach czarna farba, która maskuje to, co powinno zostać zamaskowane. A w niektórych przypadkach są tam nawet instrukcje dla drukarni, co powinno zostać wytrawione, czyli jakiego tła w ogóle nie powinno być. Więc jakby to pokazuje, jak łatwo zamecznik dość operował swoimi odbitkami, jak można nazwać amatorskimi przez niego. Więc teraz zapraszam do najbardziej spektakularnej z mojego punktu widzenia sali. Chciałabym się zatrzymać w tym miejscu, bo jest to bardzo ciekawe studium przypadku. Mianowicie jest to projekt płyty gramofonowej z muzyką Debussy'ego, ale dzięki temu możemy dosyć dobrze prześledzić, w jaki wolny dosyć sposób i konsekwentny zarazem zamecznik pracował. Oczywiście to jest moja analiza, nie mówię, że w 100% ona jest właściwa, na zasadzie trudno na podstawie nawet tak dobrze udokumentowanego archiwum dokładnie mieć 100% pewność co do każdego kroku, ale poczynając od początku, płytę, zobaczą Państwo na koniec, tam leży na stole, ale jednym z pierwszych w ogóle etapów, który bardzo dobrze widać w katalogu do tej wystawy, jest taki barwny diapozytyw, który właśnie jest jakby zdjęciem z pracowni, gdzie pokazuje całą tą aranżację. Mianowicie, według mnie punktem wyjścia mogła być chęć pokazania, powiedzmy, jakiegoś słońca. W tym wypadku zamecznik wziął szklaną płytkę, szklaną bez żadnej emulsji ani bez żadnej warstwy graficznej, osmolił ją nad świecą, żeby uzyskać właśnie tę piękną lunę. Bo pierwszy raz, w ogóle to była jedna z pierwszych prac, które przyszły do mnie do konserwacji. Pierwszy raz, jak ją zobaczyłam, to zaczęłam się zastanawiać, jak on to zrobił w ogóle, jak jest to możliwe. Oczywiście wytłumaczenie tego jest tylko możliwe dzięki temu, że mamy dostęp do archiwum. Osmolona właśnie taka płytka, która jest wielkości po prostu takiej, w niej zamecznik swoją dłonią, przy pomocy pewnie jakiegoś narzędzia, zdjął, najpierw sobie wyrysował kółko i zdjął tą osmoloną część z tej powierzchni. To przefotografował na odbitkę, przez co miał białe otoczkę, ciemne tło, więc znowu to przefotografował. To jest odbitka fotograficzna, która jest pokolorowana przez niego, czyli przy pomocy farb wodnych naniesionych według mnie bardzo równo, podejrzewam, że może jakimś areografem, może jakimś spryskiwaczem, ale znając jego warsztat, myślę, że ręcznie też mógł to zrobić. To mu posłużyło za tło. W pokoju powiesił to później na ścianie. Następnie przyszedł do kolejnego etapu, czyli te zasuszone rośliny ustawił przed tym, robiąc kolejne zdjęcie, które jakby już zrobiło taki fotomontaż. Kolejnym etapem, jak już miał te dwie, czyli tą odbitkę, która była wcześniej tłem wiszącym na ścianie, plus fragment tej, przefotografowany fragment tej martwej, który może nie, zasuszonych roślin, przykleił tą różową kropkę. I widzą Państwo, to jest po prostu raz, że jest tu też fotografia jako głównie narzędzie powielania, ale dodatkowo są wykorzystane mnóstwo technik takich autorskich dosyć, i które były oczywiście poprzedzane pewnymi próbami, ale sam pomysł jakby jest przeprowadzony bardzo konsekwentnie i w tej drodze od słońca do okładki, którą Państwo tam zobaczą, tak naprawdę są bardzo jasno postawione zadania. Ściana, te rośliny przefotografowane, różowa kropka, koniec. Więc jakby to jest moim zdaniem niesamowite, gdyż jak widać zresztą na tej wystawie, Zamecznik był bardzo, miał bardzo łatwość w rysowaniu, w wymyślaniu i też to jakby się przekładało później na ten warsztat fotograficzny. On bardzo łatwo operował, bardzo myślę abstrakcyjnym takim podejściem właśnie plamy, różnego rodzaju kontrapunktów typu tych różowych kropek. Więc jeżeli chodzi, myślę, jeszcze wszystkie oczywiście prace są bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o takie, moim zdaniem, podkreślenie tej konsekwencji, to też jest ta praca, gdzie widzimy bardzo luźny szkic, taki wręcz, moim zdaniem, bardzo taki od niechcenia zrobiony. A później też widzimy, w jaki sposób on to, co narysował od ręki, chciał już przetworzyć technicznie, przy pomocy tych narzędzi technicznych, jak fotografia. Tutaj co prawda mamy pewne wątpliwości co do dokładnego przebiegu tej pracy. Na szczęście zachowała się płytka, na której płytka szklana, tylko już naświetlona z emulsją fotograficzną, gdzie widzimy rzędy kropek, czarnych kropek. I najprawdopodobniej przez poruszenie tej płytki i jakby później poruszenie jej nad naświetlanym materiałem, albo mogła być to tak zwana kinetyczna fotografia, czyli poprzez poruszenie kamery, bo też jakby ten efekt takiego zwielokrotnienia mógł być właśnie robiony na dwa sposoby, albo poruszanie rzeczy, czyli na przykład modela, który się porusza, albo poruszaniem kamery. Poruszanie kamery powodowało, że obraz był jeszcze bardziej rozmazany. Dzięki tym właśnie naświetlonym kropkom i poruszaniu można było tak naprawdę odtworzyć ten taki zamysł, nawet co do każdej jednej kropki, zamysł artysty. Więc uważam, że właśnie ta świetna znajomość techniki i tego, czego się chce osiągnąć, a później bardzo duża elastyczność w całym procesie, na zasadzie otwartość głowy, co mogę zrobić, żeby osiągnąć dany efekt, jest bardzo, myślę, symptomatyczna dla Zamecznika. Przechodząc dalej, tutaj Państwo mają za sobą bardzo piękną prezentację odnośnie jego rysunków świetlnych, czyli jakby kolejnego bardzo ważnego narzędzia warsztatowego Zamecznika. Rysunki świetlne albo malarstwo świetlne to tak naprawdę jest dosyć stara technika, bo ona była stosowana przez artystów tak pod koniec nawet XIX wieku, głównie w celach naukowych. Na zasadzie starano się wszyscy oczywiście znamy Maybridge'a czy Mayera, starano się jakby w chronofotografii odwzorować ruch. I na przykład Mayer zrobił jedną z takich fotografii, gdzie do modela przymocował światła, żarówki. I ta fotografia teraz istnieje w dosyć abstrakcyjnej formie, bo on już zatracił nawet te fazy ruchu, tylko została ta smuga światła, która była charakterystyczna dla tego ruchu. On oczywiście tego nie robił w tym celu, on robił to bardziej w celu zbadania właśnie tego ruchu, ale jakby już w tamtym okresie można było z czegoś, co jest zupełnie rzeczywiste, stworzyć coś przy mocy światła, co zupełnie nie przystaje do tego realnego obrazu. Tak, rysunki świetne to są właśnie lata głównie 30., 20. Tutaj mogą Państwo zobaczyć może, w sumie chyba najbardziej to jednak tam, jak przy pomocy źródła światła, jakim jest na przykład latarka, i dłuższego czasu naświetlania takiego negatywu. Bo też ważne jest, już ja bardziej tutaj mówię z punktu widzenia konserwatorskiego, to, że emulsja w latach już 20. umożliwiała, bardzo łatwo rejestrowała obraz. Na zasadzie bardzo szybkim czasie można było po prostu w ułamku sekundy zarejestrować obraz. Wcześniej to wymagało dłuższego czasu, więc jakby dopiero też rozwój technologii pozwolił na pewne eksperymenty, które wcześniej były bardzo, bardzo utrudnione. I na ogół, jak Państwo widzą, w pozytywie albo w negatywie to wygląda w ten sposób, że źródłem światła się świeci i kamera rejestruje to jako łunę, co było bardzo spektakularnym efektem, który później często właśnie widoczny jest u zamecznika. Bardzo ciekawą warsztatową sprawą jest również przykład tych prac, gdzie najprawdopodobniej zamecznik używał szklanych płytek, na których z czegoś o konsystencji pasty do zębów smarował je w różne kształty. Na początku, i tutaj na przykład moim zdaniem tu są dwie płytki nałożone. Na początku była, zresztą to bardzo dobrze widać na tej prezentacji, gdzie jest jakby jedna płytka, jest najpierw ostrość złapana na jednej płytce z tą substancją, nie wiadomo co to jest, a później jest ostrość złapana na drugą, tą z tyłu w płytkę. I to bardzo proste, które tak naprawdę do tego zabiegu, tego efektu wystarczy nam kawałek biurka, szkło, aparat i pasta do zębów na przykład. I daje to bardzo malowniczy efekt, wręcz trójwymiarowy, który później też był oczywiście przetwarzany w jego fotografii. Tutaj mamy przykład kolejny, czyli ruch przedmiotu przed aparatem fotograficznym i pozwolenie na przedłużenie czasu naświetlania, żeby uchwycić te smugi. Tutaj z tego, co pamiętam, pan Juliusz trzymał ten statyw, dobrze pamiętam, i wykorzystanie pewnych smug już w projektach graficznych, myślę, że właśnie też świadczy o dobrym rozumieniu tego, co chce się tak naprawdę osiągnąć. Kolejne wykorzystanie bardzo prostych efektów w twórczości zamecznika to pewien rodzaj obracania już, tutaj Państwo mają, widzą to świetnie, obracania odbitek fotograficznych i jakby przez to, powtarzam się, ale przez to dłuższy proces naświetlania negatywu, uchwycenia tej właśnie takiej łuny stroboskopowej. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla jego twórczości i ze względu na tą fascynację ruchem i maszyną, kołem, jak myślałam o zamoczniku, jego warsztacie, tak sobie chciałam dojść do tego, jakich on narzędzi używał na zasadzie przy samej pracy, oprócz oczywiście aparatu fotograficznego i negatywu. I myślę, że jednym z kluczowych narzędzi tak naprawdę może być szpilka, którą się wbija w środek takiego zdjęcia i się obraca wokół. Bo niby taki banalna sytuacja, ale też myślę, że miała duży wpływ na to, że właśnie na ten chęć pokazania tego ruchu w tym takiej bardzo dynamicznej formie. Tutaj Państwo świetnie mogą zobaczyć na przykład, jak powstawały różnego rodzaju plakaty, znowu szpilki, ale na zasadzie zdeformowania pewnej makiety, zdjęcia i przefotografowania, później wykadrowania reszty, zostawienia tylko tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli właśnie elementu, czasami bardzo małego wycinka ze zdjęcia, który później możemy przetworzyć. Myślę, że ważne jeszcze może tutaj, bo te prace są bardzo barwne, warto zaznaczyć, że Zamecznik, jeżeli chodzi o kolor, moim zdaniem myślał też bardzo w taki graficzny sposób, na zasadzie taki poligraficzny, na zasadzie przetwarzania go już podczas samej reprodukcji. To są zazwyczaj bardzo takie ostre plamy barwne. Mało jest tam w bardzo różnorodnych kolorów. Są to rzeczy, które miały właśnie podkreślać myślę, że dużą prostotę w komunikacie i miały działać bardziej jako taka abstrakcyjna forma niż jako modelunek czy właśnie jakieś takie plastyczne, bardzo malarskie działanie. Kolejna moja ulubiona praca to jest ta praca, która uzmysławia właśnie ten proces twórczy, poczynając od początku, jeden rysunek, gdzie jest później praktycznie przełożone wszystko, łącznie z głową, lekko tutaj zarysowaną, ale jakby ten szkic też myślę, że świetnie obrazuje to, z jaką łatwością Zamecznik był w stanie swoje pomysły później właśnie przetwarzać na fotografię. Myślę, że oprócz tych wszystkich rysunków świetlnych, kadrowania, używania negatywu, pozytywu, co Państwo są w stanie zobaczyć, bardzo łatwego operowania formą. Jeżeli chodzi o sam kolaż i fotomontaż, to na tej wystawie tak naprawdę mamy jeden, dwa przykłady. Tutaj Państwo z tyłu, to jest makieta projektu folderu reklamowego pisma Przegląd Kultury, gdzie widzimy taką bardzo klasyczną formę kolażu. I tak naprawdę w twórczości Zamecznika bardziej, myślę, jest widoczny fotomontaż, czyli jakby montowanie z różnych negatywów obrazów już jakby podczas samego procesu naświetlania, niż taki fotokolaż, czyli wycinania z różnych odbitek, przyklejania, jakby domalowywania i tak dalej. Oczywiście trudno to wytłumaczyć. Myślę, że biegłość jakby techniczna i warsztatowa Zamecznika umożliwiała mu dużą właśnie możliwość taką manipulacją w ciemni. Nie musiał jakby się posiłkować wycinaniem czegoś i jakby tego komponowaniem tego na odbitce. Kolejna ciekawa praca. To jest praca, która o tyle myślę jest ciekawa dla mnie, jak myślę o warsztacie Zamecznika. Jest zdjęcie w katalogu tej wystawy, gdzie Zamecznik siedzi właśnie w swojej pracowni, czy tak naprawdę w pokoju. Za sobą ma mnóstwo szafeczek, w których pewnie trzymał warsztat, przed sobą deskę klesiarską i rysunek. Tak naprawdę to wygląda na tym zdjęciu, jakby to był jeden i ten sam rysunek. Mianowicie ten szkic, który później jest wykorzystany w plakacie filmowym Czerwony Kwiat, jest tam jakby powielony. Tak naprawdę to uzmysławia, że on miał dosyć przemyślaną już ten pomysł sam, a jedynie zmieniał tylko właśnie delikatnie układ tego drutu kolczastego. Nie robił, jakby jego pomysł w głowie był już na tyle silny, że nie musiał jakby rysować różnych koncepcji, różnych ustawień, różnych kompozycji. Warto naprawdę zobaczyć na to zdjęcie, bo to wygląda jakby te rysunki praktycznie się niczym od siebie nie różniły. On tylko przed nimi siedzi, jakby wybiera, że ten jest troszeczkę bardziej, nie wiem, przesunięty w tą stronę. Jakby nie ma w tym, jest w tym bardzo dużo właśnie takiego intelektualnego podejścia do projektowania. Myślę, że możemy przejść powoli do następnej sali. Jest to kolejna sala, w której widać i zmagania zamecznika ze światłem i jakby zainteresowanie bardzo abstrakcyjnymi formami, które później wykorzystywał w plakatach. Na początku plakaty wykorzystywały oprócz na przykład tutaj tuszu w wodzie również fotosy z filmu, ale jednak myślę, że całkiem szybko zamecznik na tyle rozwinął swoją koncepcję co do projektowania, że jakby już później praktycznie zrezygnował z takiego wizerunku przedstawiającego. Tutaj zapomniałam, może też tutaj będzie lepiej pokazać, że właśnie ten pierwszy punkt wyjścia, znaczy może nie pierwszy, bo pierwsza to była ta idea, później ten rysunek, ale kolejny, mianowicie zamecznik dosyć sporo stosował jakby szklanych płytek, negatywów albo takich płytek poligraficznych, albo też, jak tutaj widać, zwłaszcza z tymi odzerowaniem nut, płytki pokrywał często farbą wodną albo farbą drukarską. Różne to ma później konsekwencje konserwatorskie, można sobie wyobrazić, że ta farba dosyć łatwo się łuszczy i w niej albo właśnie wydrapywał różne abstrakcyjne albo mniej abstrakcyjne kształty, albo je przecierał, uzyskując właśnie tego rodzaju różne modelunki, różne cienie, ale to też właśnie myślę, że co jest ciekawe, on to wszystko stosował, jest to bardzo wizualnie atrakcyjne, ale z dosyć dużym umiarem i starał się jednak jakby operować pewnym konkretnym zabiegiem na zasadzie właśnie pewnej łuny albo pewnego zadrapania, czy nawet tutaj, jak widać, to jest fragment właśnie rysunku świetlnego, który zostaje jeszcze dodatkowo przez niego jakby poszatkowany, wymaskowany. I jakby skupienie się na takim bardzo jednym elemencie i doprowadzenia go do takiej perfekcji wizualnej, która moim zdaniem jest dosyć łatwa nawet teraz i do odczytania i jest dosyć właśnie atrakcyjna. Tu kolejne właśnie przedstawienia takiego rodzaju stroboskopowego powielania pewnego tylko wycinka ze zdjęcia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tam w narożniku sali obok było pokazane właśnie studium do zdjęć tych dłoni, czyli zdjęcia dłoni zamecznika z batutą, które on unosi, statyw, kamera, robi zdjęcie, później je przetwarza w bardzo taki mocno selektywny sposób, zostawiając tylko już to, co go interesuje. Oczywiście te dłonie są później pod kamerą poruszane, aby właśnie uzyskać różny efekt stroboskopowy. To, co ma zostać czytelne, czyli dłonie są naświetlane w dłuższy sposób, a to, co ma zostać jakby tym takim sugestią ruchu, czy tej właśnie tej muzyki, jest właśnie poruszane i naświetlane w krótszy sposób. Tutaj za to jest ciekawa właśnie ta płytka, bo ona jest to płytka wykorzystywana w tamtym czasie w poligrafii, mianowicie ma ten raster. Do poligrafii były stosowane dwie takie płytki, które pod kątem prostym się przecinało i przez nie dopiero rzutowano obraz na matrycę metalową, tam z werniksem, którą później trawiono. Ale on jakby pewnie dostał takie płytki albo sobie się zapatrzył. Wykorzystywał sam ten raster też właśnie w swojej twórczości. Ja myślę głównie, że dlatego, że oprócz tego, że raczej dążył do redukcji prostoty, to taki raster i takie zamaskowanie bardzo atrakcyjny i łatwy sposób właśnie maskowało jego zabiegi, które miały właśnie typu właśnie przysłanianie czegoś albo przyklejanie jakiegoś papieru na przykład na odbitkę fotograficzną, która miała być zostać wysłonięta i później wiadomo, że na kolejnym zdjęciu będzie widać granice tego, co on przykleił, więc dzięki takim zabiegom jak rastrowanie, jak duży kontrast, jak takie właśnie rozmywanie, udawało mu się zupełnie jakby wykluczyć każdy takiego zabieg, który był robiony podczas pracy. Dobrze. To tutaj Państwo też właśnie widzą jeden z jego fotomontaży, poczynając od płytek, gdzie naniesione były najpierw zdjęcie oczywiście żony, Haliny, piękne, później kadrowanie i nanoszenie kolejnych warstw, czyli właśnie tego liniowego rastra, zmiana koncepcji, naniesienie pięciolinii z nutami, jeszcze do tego wprowadzenie koloru i efekt końcowy, czyli tak naprawdę dosyć dużo konsekwentnych, znaczy dosyć mało właśnie etapów, które jakby dosyć konsekwentnie miałyby odwzorować to, co on miał na myśli. Zapraszam dalej. Jednym z kluczowych cech warsztatu Zamecznika, jak i w ogóle jego projektowania fotograficznego, jest ta przenikanie różnych mediów. I myślę, że już po tym, co było przed chwilą pokazane, już widać, że Zamecznik swobodnie korzysta ze swojego warsztatu jako grafika, z warsztatu fotografa i później się okazuje, że również z warsztatu filmowca. Jak dla mnie jest to o tyle ciekawe, że Zamecznik bardzo nie widzi w ogóle żadnego problemu z adaptacją fotografii do filmu. Widać to w każdej jego czołówce, a zwłaszcza w zadaniach dla studentów, gdzie prowadził pracownię projektowania fotograficznego, w której właśnie za zadanie główne postawił sobie nie naukę warsztatu, nie poznania nowych technik fotograficznych, całej technologii, rejestracji rzeczywistości, ale tego, żeby nauczyć studentów, jak mogą fotografię wykorzystać jako jedno z kolejnych narzędzi, tak jak wykorzystują pędzel, jak wykorzystują, nie wiem, ołówek. Jakby to jest jakby jeden z wachlarza narzędzi. I w tej pracowni też, w momencie, kiedy zaczął współpracować nad filmami, nad czołówkami, nad pracować z telewizją, zaczął wprowadzać również zadania, które miały studentów przygotować na taką pracę właśnie z filmem i włączenia fotografii z filmem. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. I w ogóle jak myślę o twórczości Zamecznika i o jego pracach, to jest tam pewna taka chęć rejestracji czasu. Właśnie przez to długie naświetlanie, przez to, że pokazuje on odwrócony profil swojej żony i widać tą łunę, to tak naprawdę on nie rejestruje oczywiście portret, ale też głównie rejestruje czas tego ruchu. I myślę, że to połączenie i taka właśnie łączenie tych mediów, łączenie, ta efemeryczność plus takie przejścia z jednego medium do drugiego, dom, pracownia, taka cała filozofia jego twórczości, myślę, że nawet się w tym może odznaczać, że dla niego fotografia też rejestruje czas, zupełnie tak jak film, właśnie dzięki tej przedłużonej ekspozycji. I też ja właśnie widzę tutaj bardzo praktycznie taki wszechświat, warsztatowy, w którym bardzo bez żadnego oporu praktycznie Zamecznik się poruszał. Co do samego filmu, to Zamecznik również jakby świetnie był w stanie jakby kontrolować ten proces robienia filmu. I tutaj jakby kolejny przykład bardzo interesujący, bo są to takie storyboardy, w pewny sposób bardzo takie proste rysunki, które jakby były takim pomysłownikiem do filmu, który Państwo są w stanie zobaczyć obok, Italii 61, gdzie zostały one tak bardzo projektowo przetworzone, że owszem, idea jest jak najbardziej uchwycona już w tych projektach, natomiast sam fakt, jakby to, jak daleko od tego pomysłu, jak bardzo nie możemy się spodziewać, co się będzie kryć za tymi rysunkami, to właśnie można zobaczyć na tym filmie. Jakby zostaje sama idea, forma, i to jakby sposób realizacji jest bardzo jakby wyprzedzający, myślę, dość mocno nasze oczekiwania. Dodatkowo są tutaj oczywiście podobne techniki, czyli ja to tak nazywam redukcji, czyli odejmowania stosowane, czyli na przykład zegar, zdjęcie zegara, które zostaje zupełnie jakby przeobrażone, na zasadzie wymaskowane. Jest to zresztą zegar, który był w domu u zamecznika, więc to jest znowu jakby nawiązanie do tego, co jest wokół zamecznika i tak naprawdę myślę, że zamecznik w ogóle nie musiałby wychodzić z domu i mógłby tworzyć swój własny wszechświat artystyczny i plastyczny tylko w tym jednym pokoju, bo to jest do filmu czy do plakatu, to są rzeczy, które właśnie on znajdował u siebie w pokoju, takie przetwarzając, że były na tyle uniwersalne tak wizualnie, że świetnie spełniały swoją taką symboliczną, znaną dla wszystkich rolę. Zapraszam dalej. Myślę, że jednym z celów wystawy było pokazanie, jakie możliwości daje fotografia w projektowaniu graficznym i jak była ona wykorzystywana przez zamecznika. Tutaj mamy jeden wyjątek, mianowicie studia do kalendarza Stoczni Gdańskiej. W tym wypadku oczywiście przypominają one bardzo też twórczość Wojciecha Fangora, bo jak dobrze wiemy, zamecznik jakby wywodzi się z całego tego środowiska i bardzo przyjazne i bliskie stosunki go łączyły z i Polską Szkołą Plakatu, i Wojciechem Fangorem, więc jakby te inspiracje ciągle są. Ciekawe jest w tym już nie fotograficznym może, ale studium bardziej koła, ruchu, koloru, barwy, też zastosowanie mechanicznych urządzeń. Właśnie ponoć do stworzenia tych pięknych gwaszy zostało też specjalnie skonstruowane urządzenie, które mu umożliwiło naniesienie tej farby w bardzo taki przenikający się sposób, co jakby świadczy o tym, że myślę, że zamecznik w swoim warsztacie, jakby on był zapośredniczony w technice i bardzo, bardzo przez to właśnie, że fascynowała go mechanika, był jakby ten rzeczywisty obraz, czy to, co jakby on tworzył w taki zupełnie domowy, prosty sposób, w wersji finalnej miało takie symptomy i takie cechy bardzo takiej zmechanizowanej sztuki, takiej wręcz technologicznej, takiej, której możemy się spodziewać po wręcz jak w dzisiejszych czasach jakiejś obróbce komputerowej. Natomiast on to wszystko był w stanie przez ten proces ciągłego przetwarzania uzyskać tak naprawdę, mając do dyspozycji kilka narzędzi, więc uważam, że to jest bardzo ciekawe, jak właśnie patrzymy na te prace. Kolejnym studium przypadku jest kolejny właśnie kalendarz, gdzie zamecznik, ja myślę, że to jest jedna z nielicznych prac, według mnie oczywiście, nie znam tak dobrze niestety jego twórczości, ale gdzie on wykorzystuje, jakby punktem wyjścia nie jest jego zdjęcie albo nie jest jego obraz, tylko obraz wzięty z książki, która chyba przedstawiała różnego rodzaju rastry. Więc to jest też ciekawe, bo to też jakby jest dosyć mocno w tradycji takiego fotomontażu, przekształcania obrazu. On oczywiście go tak przekształcił, że jakby była to inspiracja, którą później jakby deformował, jeszcze zaczynał rysować, żeby przygotowywać już projekty do drukarni konkretne. Ale myślę, że to też jest ciekawe, że zamecznik się też nie ograniczał do swoich źródeł domowych, ale też właśnie z różnych książek i czasopism był w stanie wyciągnąć coś, co tak przetworzył, że jakby było atrakcyjne wizualnie później dla wszystkich. I wystawę kończy seria pięknych rysunków świetlnych, które tak naprawdę są pokazane w negatywie. Co prawda jest to odbitka, ale ten obraz jest negatywowy, mianowicie światło zaczernia, więc jakby na negatywach państwo, na celuloidowych negatywach zobaczą właśnie czarne linie na białym tle, a jest to o tyle ciekawe, że zamecznik, jak państwo widzą, tworzył różne części swoich prac jakby osobno, później je komponował razem, a te prace, te studia światła są o tyle ciekawe, że one były już eksponowane właśnie w tej formie, czyli jakby nadane było im to znaczenie obiektu dzieła sztuki i tutaj myślę, że też był taki kuratorski trochę zamysł, żeby to odtworzyć, żeby pokazać, że nie tylko światło i te rysunki jako element warsztatu grafika, ale również też oczywiście mogą być równoprawnymi dziełami sztuki. I tak naprawdę chciałam na koniec powiedzieć, myślę z mojego punktu widzenia konserwatorskiego bardzo ważne, że tylko jakby ta wystawa i poznanie tego warsztatu, twórczości zupełnie nie byłaby możliwa, gdyby nie zachowanie jego spuścizny. I tu mam na myśli nie tylko o obiektach końcowych, bo tak jak mu wspominałam, jak dostałam obiekty końcowe, czy po plakaty i tak dalej, to nie byłabym nigdy w stanie dojść, w jaki sposób one zostały wykonane. Ale właśnie przez zachowanie wszystkich części, jakby wszystkich archiwaliów, wszystkich etapów. Tutaj właśnie oczywiście wielkie zasługi syna pana zamecznika. Nawet bardzo takich drobiazgów umożliwia nam teraz próbę zrozumienia tego warsztatu i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe dla historyków i konserwatorów. Może państwo mają jakieś pytania? To na różne sposoby. Na ogół widać i to na szklanych płytkach, że na przykład pewna, nawet jest wydrapywana cała powierzchnia, ale też widać to na odbitkach fotograficznych, jest zupełnie zamalowywana powierzchnia, ale też czasami, tak jak była tam jedna taka praca, która jest napisane jest ołówkiem na niebie otrawić, że nawet on tylko zaznaczył kontury, a resztę już dalej kierował do właśnie do druku. Odbitki? To znaczy tak, to co widać, już wspominałam na początku, na tej wystawie, to są jakby odbitki autorskie, właśnie te, które teraz funkcjonują. Wszystkie te slajdy, które są jakby pokazane jako formę prezentacji, są tylko negatywami. Nie mamy ich autorskich odbitek, żeby móc je pokazać. Oczywiście można było je wydrukować, ale tutaj myślę bardzo słusznym zamysłem było pokazanie dokładnie jakby też skali tego warsztatu na zasadzie materiałów fotograficznych, jakie były używane. Oczywiście one nie były takie wyrafinowane, to były zwykłe baretowe odbitki, natomiast one nas sytuują w czasach. Oczywiście dzisiejszy wydruk takiego zdjęcia, można było je powiększyć i tak dalej, jednak daje nam odczuć, że to jest współczesne. Więc tutaj jakby to usytuowanie też myślę w czasach, więc to co widzimy to jest właśnie oryginalne odbitki, a negatywy są w formie zeskanowane i prezentowane i tutaj jakby jest konsekwencja taka pokazana, żeby ich nie reprodukować. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję.